Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Dla małych to szansa na skok rozwojowy, dla większych okazja zbudowania przewagi konkurencyjnej. Dziś powiemy m.in. o tym, jak działają scale-upy. Porozmawiamy o unijnym dofinansowaniu dla obszarów w naszym regionie, które zmagają się z problemami społeczno-gospodarczymi. Zatrzymamy się na moment przy oczekiwaniach pracodawców. Powiemy także o projekcie edukacyjnym Polskiego Funduszu Rozwoju. To wszystko do godziny 10. Naszym pierwszym gościem jest Tomasz Urbanowicz, dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Państwo realizują projekt dotyczący scale-upów. Zanim o projekcie proszę powiedzieć, cóż to są za firmy? Jak rozumiem, to jest taki specyficzny rodzaj startupu.
Tak, rzeczywiście możemy tak to ująć na pierwszy rzut oka, aczkolwiek pomiędzy startupem a scale-upem jest też sporo różnic. I de facto trzeba rzeczywiście je zauważyć, żeby stwierdzić, czy jesteśmy jeszcze cały czas startupem, czy już doszliśmy do poziomu scale-up.
Jakie to są różnice?
Właśnie, może rzeczywiście warto byłoby powiedzieć o tych różnicach na samym wstępie, ponieważ one też wypozycjonują naszą dalszą dyskusję. Jeżeli chodzi o startup, to jak sama też troszeczkę nazwa wskazuje, jest to często firma, ale niekoniecznie musi to być firma, która może to być również grupa osób, również na początek może sam pomysłodawca, która ma pewien plan poszukiwania pewnego powtarzalnego, skalowalnego modelu biznesowego, tak? To jest podmiot, który jest jeszcze na samym wstępie na tyle elastyczny, na tyle młody, że może bardzo dużo zmieniać w swoim organizmie, w swoim nastawieniu do klientów. Natomiast w przypadku samego już scale-upa, no tutaj już mówimy o rozpoznanych potrzebach swoich klientów, o już pewnej bytności, pewnym funkcjonowaniu na rynku, nawet nie egzystowaniu, ale wręcz szybkim rozwoju. To jest akurat jedna z takich różnic już na samym początku, o której trzeba wspomnieć. Natomiast również kwestia dotycząca finansowania. Startupy często potrzebują finansowania na samym starcie i często jest ono przyznawane w pewnym poziomie. Natomiast nie jest to jeszcze poziom bardzo, bardzo wysoki. Natomiast scale-up już potrzebuje o wiele większych środków na rozwój i tych poszukuje między innymi właśnie przy funduszach venture capital, czy funduszach zasiewowych, tak? To jest taka druga różnica. Trzecią różnicę, jaką możemy też zobaczyć, dostrzec w tym aspekcie, to jest też kwestia samej elastyczności działania. Startup jest, składa się z członków załogi, którzy praktycznie robią wszystko, tak? Tutaj właściwie zadania są multiplikowane i wykonują je w dużej części wszyscy. Natomiast w scale-upie jest to już na tyle poukładane, że jest pewna struktura organizacyjna, pewna też jakość organizacyjna, która jest też przestrzegana i pozwala się też scale-upowi z kolei szybko rozwijać.
No właśnie, scale-up już poukładane bardziej, szybko się rozwijają. Jeśli dobrze rozumiem, to także pomyślane do tego, by wspierać duże firmy. Ten mariaż jest bardzo istotny?
To znaczy, jak w przypadku każdej kooperacji, oczywiście ten demariusz może być bardzo istotny, może wręcz napędzać rozwój scale-upa, ale scale-up może też funkcjonować na zasadzie bardziej elastycznej współpracy zarówno z tymi większymi albo największymi, jak również tymi, którzy są jeszcze w takiej powiedzmy fazie też niskiego rozwoju. Tak? Także oczywiście scale-up świat musi w pewnym momencie też zacząć uważać i też strategicznie podchodzić do swojej przyszłości, ponieważ często scale-upy, które już udowodniły, że potrafią funkcjonować na rynku i które udowodniły, że są w stanie uzyskiwać przychody, dokonują sprzedaży, mają klientów tak naprawdę, są łakomym kąskiem właśnie dla takich dużych korporacji, które z chęcią by przejęły tego typu organizację, więc wszystko zależy też od determinacji zarządzających scale-upem, czy ta współpraca ma być bardzo mocno zbliżona, intensywna, czy bardziej na zasadzie takiej elastycznej kooperacji.
Ze scale-upami kojarzą się akceleratory. Cóż to takiego? Po co to działa? Jak to działa i po cóż są tworzone akceleratory?
Akcelerator to jest taki, można powiedzieć, podmiot, bo często mamy też podmioty, które rzeczywiście nazywają się akceleratorami, mają swoją osobowość prawną, które mają za zadanie właśnie w sposób bardzo szybki, elastyczny, pomóc właśnie tej grupie startupowej, no w pewnej części również może i tej scale-upowej, rozwijać się. I służą ku temu przede wszystkim dwa instrumenty. Instrument finansowy, który może być na zasadzie na przykład grantu, tutaj przede wszystkim ze źródeł publicznych, dysponowany na rzecz takiego startupu, czy też scale-upu, współpraca również z zaangażowanymi, zatrudnionymi wręcz nawet przez akcelerator ekspertami. W naszym fachu nazywa się to też często, nazywa się tę grupę mentorami, którzy nie tyle pomogą w sposób finansowy, ale pokierują przede wszystkim grupę, która zarządza startupem czy też scale-upem w odpowiednim rozwoju, znalezieniu klientów być może nawet, ale przede wszystkim strategicznie pokierują ich rozwój.
Jeśli w regionie jakaś młoda, dynamiczna firma chciałaby stać się scale-upem, co musi zrobić? Jest na to w ogóle szansa?
To znaczy jak najbardziej. Szansa jest zawsze. Myślę, że samym scale-upem nie można tak zostać w jednej chwili, tak żebyśmy też sobie to doprecyzowali. Scale-up to jest proces ciągły, w którym pokazujemy na przestrzeni kilku lat, że jesteśmy w stanie osiągać właśnie ten obrót, że jesteśmy w stanie zatrudniać pracowników. Nawet też powstała jedna z definicji, która określa scale-up jako ten, który w ciągu 3 lat potrafi w każdym roku osiągać wzrost 20% i zatrudnia co najmniej 10 pracowników. Czyli można powiedzieć, że do tego momentu scale-up musi dotrzeć. Tak? No i oczywiście to się dzieje również i w naszym regionie. Są przedsiębiorstwa, są firmy, które aspirują do tego miana, żeby stać się takim scale-upem. No oczywiście też są różnego rodzaju instrumenty finansowania, przede wszystkim publicznego, które mają dopomóc w rozwoju, na przykład poprzez już wspomniane przed chwilką przez pana, przeze mnie akceleratory. Tak? Także scale-upem oczywiście się staje. No i to się dzieje oczywiście na całym świecie. Może wytłumaczę tylko jeszcze na koniec tej części dyskusji, że scale-upy zostały zauważone również przez Komisję Europejską i przez różne podmioty też napędzające nasze gospodarki, że są to firmy, które mogą generować rzeczywiście największą wartość dodaną zarówno dla nich samych oczywiście, ale również i dla regionów, dla miast, w których funkcjonują, ponieważ są to przede wszystkim przedsiębiorstwa z nowych technologii, z wysokich technologii, gdzie pojęcie innowacji krąży przez pryzmat całej tej organizacji. I to jest całe clue właśnie tworzenia się scale-upu.
W naszym regionie są jakieś scale-upy, które uzyskały już uznanie? Nie tylko w kraju może?
To znaczy, tak, ja myślę, że to są już też firmy często, które nawet już przeszły ten próg bycia scale-upem i już już działają na zasadzie takiego organicznego rozwoju i ekspansji na kolejne rynki zagraniczne. Takim chociażby mogę powiedzieć już, może już nie jest takim scale-upem, ale myślę, że przez pewien czas był, jest firma OptiGuard, która działa w ramach również naszego parku technologicznego, na obszarze parku technologicznego. Firma, która zajmuje się produkcją systemów antykradzieżowych w placówkach handlowych przede wszystkim. Miała rzeczywiście przez pewien czas taki duży wzrost i przyczyniło się to chociażby do tego, że dzisiaj jest obecna na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych. Potrafiła wyskalować tak swoją działalność, że dzisiaj ma już ugruntowaną pozycję na wielu rynkach, tak? Ale mamy też wiele podmiotów, które też aspirują dzisiaj do bycia takimi scale-upami, albo wręcz już są na granicy. Chociażby firma Exxon, która zajmuje się też produkcją systemów do zliczania osób, które przychodzą do jakiegoś obiektu, tak? Czyli tematyka również IT, tematyka konkretnie internetu rzeczy. To są takie dwa przykłady, które na pierwszy rzut mogę od razu też podać.
Państwo realizują międzynarodowy projekt dotyczący scale-upów. Na czym polega? Bo idea jest taka, żeby wypracować rekomendacje dla systemu wsparcia.
Zgadza się. I udało nam się razem też z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego stworzyć konsorcjum, które dodatkowo jeszcze przyciągnęło uwagę Parku Technologicznego z Ljubljany, czyli ze Słowenii, oraz Agencji Innowacji z Węgier, po to, żebyśmy wspólnie zastanowili się, w jaki sposób ta specyficzna forma funkcjonowania biznesów w naszych regionach mogłaby być wsparta systemowo, mogłaby być wsparta instytucjonalnie. I poświęciliśmy trochę czasu po to, żeby dyskutować, żeby rozmawiać, spotykać się również z podmiotami, które są scale-upami bądź aspirują właśnie do takiego miana, po to, żeby zastanowić się, jakie czynniki, jakie elementy musiały być spełnione, aby scale-up mógł rzeczywiście zaistnieć. I po to też stworzymy, właściwie one się ujawnią za jakiś czas, rekomendacje, które przedłożymy również naszym
A jakieś wnioski już udało się wypracować?
To znaczy, wnioski jak najbardziej są w postaci rekomendacji, natomiast one są jeszcze na tyle ogólnie opisane, że myślę, że przyjdzie pora na to, żeby jeszcze je doszczegółowić, tak? I w tym aspekcie mogę powiedzieć, że no, na pewno chcielibyśmy, żeby definicja samego scale-upu, przynajmniej w rozumieniu naszego regionu, specyfiki naszego regionu, była o wiele szersza niż ta, którą chociażby forsuje OECD jako twórca definicji scale-upu. Tak? Chcielibyśmy jednak popatrzeć na firmy, które rzeczywiście mają potencjał do rozwoju, ale niekoniecznie muszą 20% rocznego wzrostu osiągać. Tak? No bo 20-procentowy wzrost każda firma też powie, że w pewnym momencie już funkcjonowania no jest po prostu dużym
wzrostem.
Wzrostem, tak. Więc jest to jeden z takich przykładów, które chcielibyśmy znieść. Natomiast będzie rzeczywiście sporo więcej takich też, które będą doszczegóławiały też kwestie samego scale-upu i pokazywały, jak można byłoby w mechanizm wsparcia regionalnego również zainkorporować pewne pomysły.
Toruński Park Technologiczny to część Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wasza codzienność to szeroko rozumiane wsparcie biznesu. Co ciekawego w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie, może troszeczkę nie aż takim bliskim, tak, ale myślę, że bardzo strategicznym dla rozwoju Parku Technologicznego będzie projekt, który się będzie toczył przez najbliższy rok, nawet mogę powiedzieć, czyli przygotowywanie nowych terenów inwestycyjnych, terenów na których właśnie takie scale-upy mogłyby zagościć i przeprowadzić swoje inwestycje. Przy zbiegu ulic Andersa i Poznańskiej już niebawem rozpoczną się prace związane właśnie z przygotowaniem i uzbrojeniem tych terenów. Także jest to dla nas rzeczywiście strategiczne przedsięwzięcie, bo ono będzie stymulowało również rozwój samego miasta, no i oczywiście miasta Torunia, no i oczywiście całego regionu. Stąd będziemy tak układali nasze działania promocyjne i marketingowe, żeby przyciągać jak najwięcej właśnie tego typu firm w przyszłości. No i to jest ten etap, do którego chcemy dotrzeć w przyszłym roku. Myślę, że trzeci kwartał przyszłego roku będziemy mogli powiedzieć, że mamy już przyciągniętą jakąś część firm właśnie do tych terenów. Natomiast z naszych najbliższych działań, oczywiście jak przystało na również podmiot, organizację, która zajmuje się właśnie tematyką scale-upów, które muszą funkcjonować na rynkach zagranicznych, również wspieramy poprzez umiędzynarodawianie naszych przedsiębiorców i właśnie jedno z takich działań będzie organizacja giełd kooperacyjnych, podczas których będziemy mogli spotykać przedsiębiorców z naszego regionu z przedsiębiorstwami, ale nie tylko, przedsiębiorstwami z innych krajów. Jednym z takich naszych sztandarowych działań w tym roku będzie po raz już trzeci organizowana giełda kooperacyjna w czasie targów w Drontech, które będziemy organizowali w październiku, w połowie października. Już serdecznie zapraszam na same wydarzenie, które po raz kolejny przyciągnie uwagę producentów bezzałogowych obiektów, jak również wszystkie osoby, które w tej branży działają. Również właśnie i my będziemy obecni, będziemy takie wsparcie brokerskie oferowali. To jest jeden z kolejnych takich przykładów.
Bardzo panu dziękuję. Tomasz Urbanowicz, dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego, był państwa i moim gościem. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A już dziękuję za moment porozmawiamy o unijnym dofinansowaniu dla obszarów w naszym regionie, które zmagają się z problemami społeczno-gospodarczymi. Zostańcie państwo z nami.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Stworzenie stabilnych i rozwojowych miejsc pracy na terenach wymagających szczególnych działań. Tak w wielkim skrócie przedstawia się idea priorytetu inwestycyjnego 8B, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kilka dni temu Zarząd Województwa przyjął plan działania. Naszym kolejnym gościem jest Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie dyrektorze, czy to jest mechanizm szczególny, który może odmienić tereny zmagające się choćby z wysokim bezrobociem, z problemami społecznymi w naszym regionie? Tak należy na niego patrzeć?
Tak, taki jest zasadniczy cel tego priorytetu, który chcemy wprowadzić do Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tej pory takiego priorytetu nie było. W związku z tym, że dokonywaliśmy korekty naszego regionalnego planu w roku ubiegłym, negocjowaliśmy z komisją wprowadzenie tegoż priorytetu, uznając, że świetnie wypełni to, co zostało również określone w ubiegłym roku w takim bardzo ważnym dokumencie rządowym, jakim jest Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie wskazano, że trzeba wspierać rozwój regionalny w kontekście rozwoju zrównoważonego i potrzeba pewnych specyficznych mechanizmów. Tym mechanizmem między innymi jest mechanizm wsparcia potencjałów wewnętrznych, lokalnych, wewnętrznych, bo tak należy ten priorytet endogeniczny przetłumaczyć. Są to po prostu lokalne, wewnętrzne, nasze potencjały, które mają sprawić to, że ten rozwój społeczno-gospodarczy będzie bardziej dynamiczny i będziemy mogli przez to również tworzyć trwałe, nowe miejsca pracy.
Jakie obszary wymagają szczególnej interwencji? Bo no, zanim wprowadzono plany działania, jeśli chodzi o ten mechanizm, no to oczywiście jest diagnoza. Państwo wiedzą, jakie tereny potrzebują szczególnego wsparcia.
Tak, co prawda w programie mówimy, czyli w naszym RPO mówimy, że ten priorytet jest faktycznie dla całego obszaru województwa, no aczkolwiek zawsze trzeba sobie jakieś cele i konkretne priorytety, czy pewne obszary, które chcemy no jak, w jakiś sposób wyróżnić, też wskazać. Także pomimo, że tych wykluczeń obszarowych nie ma, to staraliśmy się w tej diagnozie pokazać, które z tych obszarów wymagają szczególnego wsparcia, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, to, co jest zapisane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, że powinniśmy tym wsparciem obdarzyć miasta, które tracą czy utraciły swoje funkcje. Tutaj przede wszystkim w naszym dokumencie mówimy o Włocławku, który boryka się z dużymi problemami po tym, jak przestał być stolicą województwa. Mówimy również o Grudziądzu i mówimy o Inowrocławiu. To są te obszary, które z punktu widzenia miejskiego wymagają wsparcia, a warto przy tej okazji przypomnieć, że te nasze duże dwa miasta, najważniejsze w strukturze osadniczej, czyli Bydgoszcz i Toruń, takie wsparcie w Regionalnym Programie Operacyjnym już posiadają. Należy przypomnieć, że dysponujemy ponad 166 milionami euro na wsparcie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tego obszaru bydgoskiego i toruńskiego. W związku z tym no, w sukurs teraz koncepcji zrównoważonego rozwoju chcielibyśmy wspierać również pozostałe miasta w tej sieci osadnicze. Miasta, dwa miasta regionalne, które wymieniłem, to jest właśnie Włocławek i Grudziądz oraz miasto subregionalne Inowrocław, nie zapominając, że są jeszcze pozostałe obszary identyfikowane w województwie jako zmarginalizowane z punktu widzenia...
I tu mówimy głównie o wschodnim, bo tak jak patrzę na mapkę
czy gospodarczego. Tak, to jest zresztą to jest też kontynuacja tych naszych prac i tego, co wskazaliśmy sobie również w Strategii Rozwoju Województwa, Plan Modernizacji, gdzie pokazaliśmy tym obszarem tej interwencji strategicznej ten obszar wschodniej części województwa, który boryka się z największymi problemami, jeśli chodzi o bezrobocie, małą aktywność gospodarczą, no i wysoki wskaźnik udziału społeczeństwa w opiece społecznej.
W działaniu ma być wykorzystane, tu cytat, endogeniczny potencjał danego obszaru. Pan już o tym wspominał. Cóż to takiego? Czyli coś, co jest charakterystyczne, tak?
Tak,
lokalne i może stać się kołem
tak
zamachowym.
Jak państwo, ta definicja endogeniczności, ona ma różne odniesienia do różnych dziedzin życia. W tym przypadku endogeniczność rozumiemy jako ten coś, co jest wewnętrznie, lokalnie ważnym elementem dla danej społeczności i może być tym wyróżnikiem, który, czy tym elementem, który będzie mógł dawać szanse rozwojowe na właśnie danym obszarze.
W skali regionu wskazano na kilkanaście takich obszarów, ale na użytek tego instrumentu już nieco zawężono to patrzenie. Jakie będą obszary tej interwencji?
Tak, z punktu widzenia struktury naszego województwa, tej społeczno-gospodarczej, przyrodniczej, przestrzennej i kulturowej, jeżeli chodzi o wsparcie tych potencjałów endogenicznych, to zidentyfikowaliśmy trzy takie dziedziny. Przede wszystkim to jest bardzo wysoki potencjał dziedzictwa kulturowego w naszym regionie. To jest jeden obszar. Drugi to, że jesteśmy na mapie regionów bardzo ważnym graczem, tak to nazwę, w zakresie uzdrowiskowej. Wszystkie nasze analizy wskazują, że ten potencjał uzdrowiskowy, czy pod względem ilości miejsc i łóżek sanatoryjnych, jesteśmy w czołówce krajowej. No i obszar ten jest cały czas ważny w kontekście wsparcia i w kontekście utrzymywania też tego wysokiego poziomu w skali krajowej. I trzeci obszar to bardzo szeroko pojęty rozwój turystyki. Między innymi oparty na walorach przyrodniczych, środowiskowych naszego regionu. Mamy sporo obszarów zbiorników wodnych, lasów.
W tym planie przede wszystkim na zbiorniku włocławskim, prawda? Bo on
to znaczy,
z racji tego, że jest największym
zbiornikiem
w centralnej części kraju, to na przykład turystycznie wykorzystywany jest w minimalny sposób. Potencjał
dokładnie
ogromny.
Dokładnie. Wiele już opracowań, wiele lat różnych koncepcji związanych z możliwościami zagospodarowania zbiornika włocławskiego powstało. Ostatnia, przygotowana przez samorząd, bardzo ciekawie pokazuje możliwość rozwojową terenów wokół zbiornika w kontekście właśnie generowania nowych miejsc pracy i lokowania tam inwestycji, które takie miejsca pracy przysporzą. W związku z tym ten obszar też jest naturalnym, wskazanym w dokumencie obszarem, w którym będzie można realizować projekty związane z rozwojem turystyki, ale oczywiście nie tylko. Wystarczy przypomnieć Bory Tucholskie czy inne obszary, które mają tak samo zidentyfikowany ten potencjał, który jakby jest wykorzystywany, a być może jeszcze nie na takim poziomie, który by nas satysfakcjonował.
Inicjatywy gospodarcze, ale także kulturalne. Na przykład w Grudziądzu ciekawy pomysł adaptacji 26 zabytkowych spichlerzy mają być wykorzystane na cele turystyczne, kulturalne, hotelowe. Podnosi się ręka miasta, ale także miejsca pracy. O to w tym chodzi.
Tak, oczywiście. No, Grudziądz jest też tym miastem identyfikowanym jako miasto tracące swoją pewną funkcję, tą funkcję regionalną. Z poziomu tego obszaru kultury zidentyfikowano ten właśnie projekt i my tutaj jakby oczywiście wsłuchujemy się też w propozycje samych samorządów, bo jak pan pewnie doskonale wie, tutaj beneficjentami tego wsparcia mogą być samorządy, ale również i przedsiębiorcy.
No właśnie, ważna kwestia, bo cel jest taki, żeby stworzyć trwałe, ciekawe miejsca pracy,
tak,
żeby dokonać pewnej przemiany, więc jakie będą instrumenty, jakie już będą konkretnie propozycje dla beneficjentów?
No, oczywiście jesteśmy na etapie przygotowania i zatwierdzenia dokumentu planu działań. Bez tego dokumentu nie możemy uruchamiać procedury konkursowej, naborowej. Będziemy przygotowywali dla poszczególnych segmentów tematycznych, czyli kwestii uzdrowiskowej, dziedzictwa kultury czy rozwoju turystyki, oddzielne, szczegółowe kryteria. Natomiast oczywiście one będą w największym stopniu nastawione i dostępowo, jak to nazywamy, i premiująco na efekt tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy. I to jest jakby cel podstawowy. Chcemy, aby szczególnie w tych obszarach zmarginalizowanych, tam gdzie mamy wysokie wskaźniki, jeszcze wysokie wskaźniki bezrobocia, realizowane projekty właśnie tą wysoką pozycję w bezrobociu niwelowały.
Ale program adresowany jest do samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych i w praktyce, z praktyki, jak to może wyglądać, na przykład ktoś będzie miał pomysł na stworzenie jakiegoś turystycznego biznesu, będzie mógł uzyskać wsparcie.
Tak, tylko musimy tutaj pamiętać o kwestii bardzo ważnej, że jeżeli chodzi o tych partnerów, którzy są też bardzo poszukiwani, jeżeli chodzi o realizację tego typu projektów w potencjałach endogenicznych, czyli przedsiębiorców, musimy zwrócić uwagę, że tutaj to wsparcie będzie obarczone tak zwaną pomocą publiczną, czyli to wsparcie nie będzie aż tak wysokie, jak w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Będą zastosowane tu w tym przypadku różne programy pomocowe, jeżeli chodzi o pomoc publiczną. To jest specyficzny obszar, ponieważ jakby dzisiaj Komisja Europejska uznaje, że przedsiębiorców należy wspierać już nie w systemie dotacyjnym, tylko należy ich wspierać w systemie instrumentów finansowych lub też instrumentów zwrotnych. No ponieważ generalnie sfera przedsiębiorców zaburza rynek, czyli dofinansowanie dotacyjne zaburza naturalne funkcje rynku. Natomiast w takich przypadkach, między innymi właśnie specyficznych, jak potencjały te wewnętrzne endogeniczne, w sytuacji, kiedy tym wskaźnikiem podstawowym osiągania celów jest wzrost nowych i trwałych miejsc pracy, tutaj ten system dotacyjny jakby jest uprawniony.
O jak dużym wsparciu mówimy? Jakie pieniądze będą do wzięcia, już wiadomo?
W tej chwili z Komisją Europejską, bo to warto przypomnieć, myśmy przez blisko rok negocjowaliśmy te zmiany w programie. Mamy je już od lutego uzgodnione z Komisją Europejską w zakresie projektów inwestycyjnych, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a z tych obszarów społecznych już od kwietnia. Czekamy w tej chwili już drugi miesiąc na opinię pana ministra infrastruktury i rozwoju w zakresie zgodności tej zmiany z tak zwaną umową partnerstwa. Mamy nadzieję, że niebawem tą decyzję otrzymamy i to da nam zielone światło do przygotowania zmian w szczegółowym opisie osi priorytetowych, a potem konstruowaniu kryteriów i mamy nadzieję, że w październiku pierwsze nabory będą mogły być
uruchomione. A wiadomo, ile pieniędzy będzie przeznaczonych? W milionach?
Tak, oczywiście. Ta negocjacje na ten moment mamy dodatkowe 25 milionów euro. To jest ponad 100 milionów złotych i być może tutaj zastosujemy ten mechanizm wynikający z kontraktu terytorialnego, że będziemy rekomendowali również, aby to wsparcie było również powielone przez wkład budżetu państwa przynajmniej na ten moment do 10% dla każdego projektu.
Bardzo panu dziękuję. Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, był naszym kolejnym gościem. Dziękuję.
Dziękuję
już
bardzo.
Za kilka chwil powiemy między innymi o projekcie edukacyjnym Państwowego Funduszu Rozwoju. Zostańcie państwo z nami.
Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił. Nie podadzą dłoni, kiedy będę chciał. Każą dalej mi biec, choć na drogach już śnieg. Rozliczą mnie ze wszystkich słów. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Nie pozwolę, by ktoś oskarżał mnie. Nie chcę słuchać drwin za to, że nie ugiąłem kolan pod naciskiem cudzych słów. Każą dalej mi biec, choć na drodze już śnieg. Rozliczą mnie ze wszystkich moich słów. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię. Yeah!
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I na zakończenie naszej audycji jeszcze kilka doniesień agencyjnych. Wzrosła liczba pracodawców chcących zwiększyć zatrudnienie, wynika z najnowszego badania Instytutu Randstad. Najczęściej nowe miejsca pracy zamierzają tworzyć firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przedsiębiorstwa budowlane i przemysłu, wyjaśnia dyrektor Instytutu Katarzyna Górszyńska.
Bardzo duże zainteresowanie pracodawców budowaniem nowych miejsc pracy w województwach wschodnich, ale też mówimy tutaj o zachodzie. Na wschodzie 44% badanych mówi o tym, że będzie otwierało nowe miejsca pracy, 42% właśnie w tych województwach zachodnich. Nieco gorzej na tym tle wypada centrum, 37% badanych mówiło właśnie o tym, że będzie zatrudniało, aczkolwiek też to jest ważne, żeby pamiętać, że to jest ten region, który cały czas, w każdym sezonie, w każdym kwartale mamy bardzo intensywne wzrosty zatrudnienia.
Badanie wykazało również, że pracodawcy mają coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników. Połowa firmy, która dotąd nie zatrudniała cudzoziemców, rozważy to w najbliższym czasie, zaznaczyła Katarzyna Górszyńska.
Problemy z pozyskaniem pracowników pracodawcy starają się niwelować poprzez zatrudnienie cudzoziemców. O ile jeszcze 2 lata temu to była nie tak duża grupa, w tej chwili 42% respondentów mówi o tym, że będzie chciało zatrudniać cudzoziemców, nawet jeżeli do tej pory jeszcze nie zatrudniali, a prawie ćwierć naszej grupy badanych mówi o tym, że już w tej chwili zatrudnia cudzoziemców. Głównie to są pracownicy z Ukrainy. Tu też widzimy wzrost. 2 lata temu dokładnie 15% badanych zatrudniało pracowników z Ukrainy, w tej chwili to już jest 20%.
Znaczącą zatrudnianą przez polskich przedsiębiorców narodowością są również Białorusini, którzy pracują u 13% respondentów. Obcokrajowcy pracują najczęściej w przemyśle, nowoczesnych usługach dla biznesu i przedsiębiorstwach budowlanych. Do 26 czerwca osoby w wieku od 20 do 35 lat mogą się zgłaszać do Szkoły Pionierów, czyli programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest to inicjatywa skierowana do przyszłych przedsiębiorców wizjonerów związanych z branżami nowych technologii. Podczas dwuetapowej rekrutacji zostanie wyłonionych 50 uczestników, którzy we wrześniu w Warszawie przez 3 tygodnie będą rozwijać umiejętności biznesowe. Będą też spotkania z praktykami, czyli osobami, które już prowadzą biznes z sukcesem. Potem przez tydzień młodzież będzie szkolić na Uniwersytecie w Cambridge. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, podkreśla Eliza Kruczkowska, dyrektor do spraw rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.
Mówi się, że w kontekście kompetencji i umiejętności ten rynek pracy mocno się zmienia. Stawiamy na, po pierwsze, rozwój kompetencji biznesowych, krytyczne myślenie, kreatywność, czyli takie cechy, które kształcą młodych liderów przedsiębiorczości. I takich właśnie osób młodych, utalentowanych, które mają jakąś wizję, zapraszamy do programu.
Wypracowane w czasie programu pomysły biznesowe jego uczestnicy będą mogli przedstawić inwestorom.
W PFR-ze mamy program inwestycyjny PFR Ventures, gdzie inwestujemy już finansowo, nie tyle w kapitał ludzki, ale udziałowo w pomysły biznesowe tych pomysłodawców.
Stabilny wzrost gospodarczy i dobry system podatkowy to główne cele Ministerstwa Finansów, oceniła podczas Kongresu 100 lat polskiej gospodarki szefowa resortu Teresa Czerwińska. Według minister jednym z wyzwań stojących przed Polską jest utrzymanie wzrostu gospodarczego.
Żebyśmy mogli to tempo, tę dynamikę, być może nieznacznie niższą, ale zachować w perspektywie czasowej. Po drugie, szanowni państwo, chodzi o to, żeby ten wzrost społecznie odpowiedzialny uwzględniał czynniki obok takich efektywnościowych, o których tutaj była mowa, również czynniki społeczne oraz również czynniki środowiskowe, czyli wzrost stabilny, zrównoważony, odpowiedzialny społecznie.
Minister finansów dodała, że jednym ze sposobów utrzymania wzrostu gospodarczego będzie stabilny system podatkowy.
Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wzrost gospodarczy, który jednocześnie wśród przedsiębiorców jest wymieniany jako najważniejsza bariera przy przedsiębiorczości, to jest właśnie transparentność, przewidywalność legislacji, jeśli chodzi o system podatkowy. Nad tym pracujemy, żeby wspierać wzrost gospodarczy, żeby ten system podatkowy upraszczać.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu do końca sierpnia otworzy ponad 50 biur na całym świecie. Poinformowali o tym przedstawiciele zarządu. Pracownicy agencji pomagają polskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować na całym świecie. W najbliższym czasie agencja otworzy swoje placówki w Seulu, Baku, Nowym Jorku, Addis Abebie czy w Moskwie. Wiceprezes agencji Wojciech Fatko przyznaje, że w wielu krajach trudno jest inwestować. Przeszkadzają w tym rozmaite bariery.
Po pierwsze, sama bariera informacyjna, trzeba wiedzieć, jak się na danym rynku poruszać. To samo po prostu bezpieczeństwo kontaktów zawieranych za granicą, czyli trochę tej usługi, którą dajemy, po to mamy ciała doradcze, z którymi współpracujemy, aby w jak największym stopniu przekazać precyzyjną informację przedsiębiorcy, jak się poruszać w danym kraju.
W ciągu ostatniego roku agencja obsłużyła 130 firm w Afryce, prawie 600 w Azji oraz ponad 450 w Ameryce. Dzięki pomocy pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu możliwa była budowa kilku polskich fabryk na całym świecie.
Mamy fabrykę oświetleniową w Argentynie, mamy przejęcie produkcji generyków farmaceutycznych w Wietnamie, mamy mniejsze inwestycje w Afryce, w Nairobi, mówimy tu o Kenii, tam gdzie nasze biuro działa dość długo już teraz, bo ponad rok. To są projekty inwestycyjne, które wspieramy najbardziej.
Agencja zapowiada, że będzie starała się promować polskie produkty i polski biznes m.in. w Chinach, Australii, Dubaju czy w RPA. I tą informacją kończymy nasz program. Kolejny regionalny punkt widzenia już jutro po 9:00. Teraz do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.